Dominika Szczawińska, witam serdecznie. Nie jestem oczywiście sama, razem ze mną ojciec Dawid Kołodziejczyk, dominikanin. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam was serdecznie.
Chcemy rozmawiać o tym, kim jest ksiądz, kim jest duszpasterz, kim jest kapłan, kim jest ojciec, prezbiter. Mogłabym mnożyć te słowa i pewnie będę mnożyć, ale pozwól, że zacznę od tego, jak ty sam się przedstawiasz, a otworzyłam sobie stronę na początek naszej rozmowy Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego, gdzie na zdjęciu się do nas uśmiechasz i gdzie się też przedstawiasz. Mogę przeczytać, co tam piszesz o sobie?
Oj, dawaj, ciekawy jestem, co tam jest napisane.
No jest napisane, że jesteś dominikaninem, że przyjąłeś święcenie prezbiteratu w 2008 roku, skąd pochodzisz, gdzie mieszkasz i tak dalej. Ale też jest tak, przez większość zakonnego życia zajmuje się sprawami administracji i finansów. W życiu kapłańskim prowadził grupy studenckie, duszpasterstwo rodzin, przygotowanie do sakramentu małżeństwa. Zajmował się też kilkoma projektami internetowymi. Ja tu się do państwa od razu uśmiecham, że można ojca Dawida znaleźć na Puzzlach Wiary, autorskim podcaście, ale pewnie o nim też powiemy. No i jeszcze są takie informacje. Od zawsze pasjonuje się Pismem Świętym, uwielbia góry, jeździ na łyżwach i rolkach, hobbystycznie uprawia squash, lubi wino, lekkie potrawy oraz dobre książki. Przede wszystkim jednak darzy miłością spotkania z ludźmi. Kropka. Wszystko się zgadza.
Wiesz, teraz to się poczułem absolutnie zawstydzony tym i już nie wiem, co powiedzieć.
Wiesz, jest dla mnie ważne to przedstawienie ze względu na naszych słuchaczy oczywiście przede wszystkim, ale też ze względu na kontekst naszej rozmowy. Bo oczywiście chcę spróbować jakoś definiować dzisiaj, kim jest ksiądz, na czym polega kapłańskie powołanie, co to znaczy, że na księdza czasami mówimy ksiądz, czasami kapłan, czasami prezbiter, a czasami ojciec, jak w przypadku zakonników. Ale no przede wszystkim to jest człowiek, który, jak wiemy, jeździ na łyżwach, rolkach, hobbystycznie uprawia squash i lubi wino. To już a propos ciebie, prawda? Czyli człowiek.
To w ogóle jest punkt wyjścia, nie? Bo jak czytasz katechizm Kościoła katolickiego, no to żeby był prezbiter, to musi być mężczyzna i to ochrzczony. I co więcej, więcej warunków specjalnych nie ma tam. Oczywiście jak już tam się do tego dobiorą ci wszyscy ludzie, którzy przygotowują do kapłaństwa, to tych warunków się mnoży. Ale co do zasady, ochrzczony mężczyzna wystarcza.
A powołany, wybrany, namaszczony, używam tych słów tak longiem, ale zdaję sobie sprawę, że każdy ma swoje znaczenie. Niemniej one w taki jakiś ciąg patetyczno podniosły nam się łączą i zapominamy, co jest tak naprawdę najbardziej potrzebne, by mężczyzna ochrzczony stał się księdzem, który realizuje swoje powołanie.
Wiesz, to jest, myślę, takie pytanie, które każdy z nas sobie stawia. To znaczy, co ty chcesz robić w życiu i do czego cię Pan Bóg powołuje, gdzie siebie odnajdujesz? I tak samo jak do powołania małżeńskiego, samotnego, do każdego innego, no jakby trzeba odnaleźć tą drogę. I tak samo jest z kapłaństwem, więc to bym powiedział, no to jest punkt wyjścia, nie? Ale też to jest niezwykłe, że to sam Pan Bóg powołuje. Kiedy tak się sobie, wchodząc w taką głębokość myślenia o kapłaństwie, no to zawsze pierwszy jest Pan Bóg. To Pan Bóg mówi, hej, zapraszam cię, przychodzisz czy nie?
Wiesz, jeżeli mamy do czynienia z księdzem, z zakonnikiem, z siostrą zakonną, patrzymy na ich życie, zresztą, które ma być przecież znakiem, no to sobie myślimy tak, no faktycznie, żeby ktoś to wybrał, żeby to robił, to musiało nastąpić to spotkanie, ta komunikacja z Bogiem, to musiało nastąpić powołanie. Często trudniej nam jest uwierzyć, że taki sam proces zachodzi, kiedy mamy do czynienia z ludźmi, o których też wspomniałeś, czyli tymi, którzy mają powołanie do życia małżeńskiego na przykład, samotnego, którzy do jakiejś swojej misji na przykład zawodowej odczuli nie tylko pragnienie albo ambicje, żeby ją realizować, ale właśnie też powołanie. Dlaczego tak się dzieje?
Wiesz, nie chciałbym zbytnio zdesakralizować słowa powołanie. I nie myślałbym w kategoriach zawodów, prawda? Bo to jest jednak, mówi się oczywiście w takim powszechnym myśleniu o powołaniu do na przykład do bycia nauczycielem. I wiadomo, że to rzeczywiście trzeba mieć no, ogromne zdolności i gotowość na to, żeby wypełniać tego typu misję i ona jest czymś niezwykle ważnym. Natomiast kiedy ja jednak bałbym się, żeby nie zejść do tego poziomu. Jednak kiedy myślę o powołaniu, to myślę sobie o tym rodzaju stanu, w którym my żyjemy w naszym życiu. I jeżeli ktoś nie rozeznaje tego na takim poziomie właśnie, że chce założyć rodzinę, że odnajduje się jako mama, czy odnajduje się jako ojciec, jako mąż, żona, to w ogóle przede wszystkim, i nie stawia sobie tego pytania, czy Pan Bóg go do tego powołuje, czy sam czuje się do tego powołany, czy będzie realizował dobrą drogę w ten sposób, to gdzieś zawsze się może zagubić. Więc myślę, że to jest ogromnie ważne pytanie, które być może w prozie życia po prostu ucieka, albo niektóre osoby po prostu sobie na nie odpowiadają, idąc, będąc w tym życiu bez specjalnego namysłu, bez specjalnego zatrzymania. Ale ja bym się jednak utrzymywał w takim torze, że to warto sobie stawiać takie pytania. Co ja chcę w życiu robić? Kim chcę być? Dla kogo chcę być? Jak chcę realizować siebie samego czy siebie samą?
A to, co może trochę wybrzmiało w moim pytaniu wcześniej, ale teraz bardziej to powiem, ta lepszość, wyższość, wyższość to jest chyba częściej używane słowo, wyższość powołania zakonnego, kapłańskiego od innych powołań, które jednak łączymy mocno, że to jest sprawa Boża, tak? Powiedziałeś o tej desakralizacji słowa powołania, kiedy mówiłam o powołaniach do zawodu, ale jednak kiedy mówimy o powołaniu mamy, ojca, żony, męża, no to widzimy za tym specjalne wezwanie Pana Boga, jakiś jego plan. No to dlaczego łatwo nam jest powiedzieć, że tak, ksiądz, siostra zakonna, kapłan, zakonnik to wyższe, lepsze powołanie, a te inne to takie trochę słabsze.
No bo nie doceniamy, czy ludzie nie widzą tego, jak piękne jest małżeństwo, ile tam jest Bożej przestrzeni. Czy to w ogóle przestawianie tego i hierarchizowanie moim zdaniem jest jakimś rodzajem nieporozumienia. Zobacz, ile Bożego życia dokonuje się w rodzinie. Zobacz, jak ważny jest ten moment przekazywania wiary, bycia dla drugiej osoby. No tam dopiero się Boże rzeczy muszą dziać, żeby ta miłość małżeńska trwała całe życie, w której to dwie strony są odpowiedzialne za tę miłość. Jak cię powołuje Pan Bóg, mnie powołał do kapłaństwa, no to w tym powołaniu, żebym wytrwał, to tylko jestem ja. Pan Bóg nie zmieni swojej decyzji, Pan Bóg tam jest, a w powołaniu małżeńskim są dwie osoby. Zobacz, jak bardzo tam trzeba zaprosić też Pana Boga do swojego życia. Nie desakralizujmy życia rodzinnego, nie desakralizujmy też życia samotnego. Przecież jest mnóstwo ludzi, którzy swoją pozytywną decyzją, nie dlatego, że im coś nie wyszło w życiu, ale dlatego, że tak chcieli, jakby odnajdują siebie w takim powołaniu do życia samotnym. I to też jest ogromny trud, w który często jakby zapraszają Pana Boga i jest przepełniony takim wyrazem boskości, działania Pana Boga w ich życiu. Więc myślę, że tak się zwykło hierarchizować, choć nie jestem zbytnio entuzjastycznie nastawiony do takiego pomysłu, no bo się mówi właśnie, że kapłani sprawują Eucharystię, że mają dużo przestrzeni na bycia z Panem Bogiem. Wiesz, no komu więcej dano, od tego więcej wymagać się będzie. No to w piśmie mamy przecież.
A co zrobić z taką sytuacją, kiedy to właśnie na księdza i jego powołanie, a może bardziej na jego działalność, na to, czym się zajmuje, patrzymy właśnie jako nie na realizację Bożego planu, tylko czy Bożego wyzwania, tylko na zawód, na profesję, takie a takie obowiązki, takie a takie konieczne umiejętności wyuczone, taki plan dnia. Doświadczasz czegoś takiego, że widzisz swoją robotę jako po prostu zawód też?
Wiesz, to myślę sobie tak, że oczywiście jak jesteś w codzienności i wpadają ci obowiązki, to sobie czasem myślisz, no tak, jest to pewna praca do wykonania, czyli można byłoby użyć tego słowa zawód, ale za każdym razem, kiedy kapłan czy ksiądz odchodzi od świadomości swojego powołania i zaczyna sprawować swoje kapłaństwo w sposób urzędowy, bym powiedział, ale urzędowy w tym najgorszym tego słowa znaczeniu, czyli masz swój obowiązek, odprawiasz mszę świętą, spowiadasz, jesteś w kancelarii, a potem zdejmujesz habit czy sutannę, odwieszasz na hak i robisz to, co ci się podoba, uprawiasz sport i wyjeżdżasz gdzieś, nie chcesz, żeby cię ludzie spotkali, no to jest jakiś moment takiego totalnego zagubienia tego, czym jest kapłaństwo i czym jest, do czego się jest powołanym. Więc nie można potraktować, to też jest tak, to nie jest tak, że po 8 godzinach się kończy. Ja bardzo lubię takie momenty, jak się zdarza właśnie gdzieś być na mieście I nie wiem, no na przykład nie jestem w habicie i ktoś mi mówi szczęść Boże. Mówię, wow, super, szczęść Boże w ogóle. I zawsze jakby jest przestrzeń do tego, żeby zagadać, żeby coś się wydarzyło. Więc myślę, że to jest super ważne, żeby sobie powiedzieć, no nie, kapłaństwo się w swojej istocie, ono nie kończy, to nie jest zawód, to nie są zadania do wykonania. I jeszcze powiem ci tak na marginesie, bo gdzieś to ci się przewinęło przez twoje pytanie, umiejętności, zdolności i tak dalej. Wiesz, ja to ci powiem, że jestem przekonany, że za każdym razem to naprawdę chodzi o Pana Boga. I to jest piękne. Czasem jest tak, że odprawiam mszę świętą tutaj w Warszawie o 21:30 i po tych wszystkich kazaniach, co do których jestem taki zadowolony, myślę sobie tak, właśnie powiedziałem to, co chciałem, ułożyłem sobie to fajnie, było to bardzo składne, od początku do końca, w dobrą stronę, taki ten, nikt nigdy do zakrystii nie przychodzi podziękować, mówić, nikt. A jakie są takie sytuacje, że właśnie schodzę z tej mszy i sobie myślę, kurczę, ale mi nie poszło, nie? Ale się po prostu tam męczyłem sam ze sobą, tak jakby ta myśl była nieklarowna, nie ten... To wtedy nagle okazuje się, że jakby przychodzą ludzie i mówią, dzięki, to mnie poruszyło, to mnie dotknęło, Pan Bóg coś przez to do mnie powiedział. Wiesz, to jest banalny przykład i oczywiście nie chciałbym powiedzieć, że księża nie powinni się przygotowywać do kazań, bo ja nawet do tych, co do których mam przekonanie, że mi nie poszły, jednak jestem przygotowany i trzeba na serio traktować to, co my robimy, ale na koniec dnia ja jestem głęboko przekonany, że my żyjemy w rzeczywistości teologicznej, w której to nie o mnie chodzi, w której to nie moje zdolności, to nie moje umiejętności, nie moje przeczytane książki, tylko jakby łaska Boża działa w tym moim całym życiu, nie?
Powiedz mi, bo teraz sobie pomyślałam, słuchając ciebie, przypomniałam sobie takie zdanie już dawno, dawno temu wypowiedziane przez papieża Benedykta XVI, kiedy odwiedził Polskę i kiedy spotkał się z księżmi i mówił, że mają być specjalistami od życia duchowego. Pamiętam to, jak to rezonowało, to słowo papieskie, że no tak, ale to popatrzmy, ile innych jeszcze obowiązków spoczywa na księżach dziś, po tych już kilkunastu latach, no to wiemy, że jeszcze więcej jest tych spraw, bo przecież księży jest mniej, wobec czego różne kwestie administracyjne i tak dalej coraz bardziej ich dotyczą. Jak tu być tym specjalistą od życia duchowego? Ja rzucam okiem jeszcze raz na to, co ty napisałeś. Przeczytałam na twój temat na początku naszego spotkania. Przez większość życia zakonnego zajmuję się sprawami administracji i finansów. To o tobie. No to jak to wszystko pogodzić, by wykonywać różne czynności, które trzeba i być specjalistą od życia duchowego?
Wiesz, tak osobiście mogę ci powiedzieć, że być może to właśnie mnie uratowało, że przez większość mojego życia zakonnego to się zajmuję Excelem i świetnie sobie umiem przekładać z jednej komórki do drugiej te cyfry, żeby to się spróbowało jakoś zgodzić. I dlatego mnie to uratowało, że ja też wiedziałem i miałem taką świadomość o sobie, że jeżeli nie będę dbał o wymiar duchowy i o Pana Boga w swoim życiu, no to się zupełnie rozjadę. Wiesz, ja wykonuję w zakonie takie rzeczy, w których tak sobie pomyślałem w którymś momencie, tak na zimno, na czysto kalkując, że mógłbym nie dostawać 250 zł kieszonkowego, tylko zarabiać tyle za godzinę, pracując dla jakiejś korporacji, robiąc dokładnie to samo, co teraz robię. I jedynym moim powodem, dla którego jestem w zakonie, to nie jest kwestia tego, co ja robię, tylko mojego powołania i mojej bliskości do Pana Boga. I przez to, że ja tak dużo czasu rzeczywiście spędzam zajmując się czysto, byśmy powiedzieli, świeckimi elementami naszego życia, to wymusiło na mnie tak bardzo osobiście takie no, zadbanie o tą sferę duchowości, wejście w głębokość Pisma Świętego, szukanie Pana Boga, odkrywanie Go w naszej codzienności, też pomimo tego, że moimi głównymi rzeczami to jest właśnie administracja, no to cały czas jakby coś robię na boku, bym powiedział, bardzo dużo osób spowiadam, ciągle gdzieś tam się ruszam, robię jakieś podcasty, nagrywam rekolekcje i staram się w swoim życiu jednak postawić na że tak powiem, na pierwszym miejscu, bo to bardzo jest ważne w życiu kapłańskim, żeby na pierwszym miejscu był Pan Bóg, bo jak nie czerpiesz od Pana Boga, nie masz czasu na modlitwę, nie masz dostępu do Niego, no to nic ludziom nie powiesz. To oczywiście mogą być wyuczone frazesy, to może być coś takiego zwyczaj, ale to nie jest życie. Znaczy, jakby ludzi to nie pociąga i ja się nie dziwię. Mnie nic takiego nie pociąga. Wiesz, nagrywałem ostatnio podcast do Puzli Wiary z takim starszym księdzem, patrologiem, na temat Eucharystii pierwszych chrześcijan. On jeszcze nie jest w necie, dopiero będzie. I w którymś momencie ten ksiądz mi powiedział, słuchaj, w pierwszych wiekach to było tak, że wszyscy prezbiterzy, czyli kapłani i wszyscy diakoni i cały lud wierny gromadził się wokół biskupa na sprawowaniu Eucharystii. Eucharystia była tym pierwszym miejscem, którym Kościół jednoczył i to było to pierwsze miejsce, w którym ludzie się spotykali i wspólnie razem modlili. On mówi, dzisiaj tak nie ma. Dzisiaj nie mamy tej jedności. Dzisiaj my nie dążymy do jednego stołu. I mówi, to oczywiście z tysiąc różnych zadań, które ludzie mają. Biskup teraz jest administratorem diecezji i w ogóle robi dużo rzeczy. Natomiast przez ten brak nie ma fundamentalnego połączenia, czy jakby odkrycia tego, że nas łączy przede wszystkim stół pański.
No, z jednej strony to inspirujące, z drugiej strony gorzkie trochę, co mówisz. A ja sobie tak pomyślałam, że to pójdźmy dalej za tymi słowami, bo tak o to, co jest najważniejsze w tożsamości człowieka, który odpowiedział na powołanie kapłańskie. No, mówiłeś już o tym, ale gdybyś miał to tak, wiesz, skompresować, co czyni cię tym, kim jesteś najbardziej. Też chodzi mi o konkretne zadania, które wykonujesz, również tej duszpasterskiej pracy.
Wiesz co, ja bym powiedział, że fundament to jest jednak popatrzenie na Jezusa Chrystusa. Jesteśmy w kontekście Wielkiego Czwartku, Piątku i Soboty, Triduum Paschalnego, Niedzieli Zmartwychwstania. I jak popatrzysz na Chrystusa, to wtedy zobaczysz, czym jest kapłaństwo. Jezus Chrystus w Wielki Czwartek ustanawia sakrament Eucharystii. To nie jest pierwsza msza święta, to jest ustanowienie Eucharystii w liturgii wieczornej. A co robi Wielki Piątek?
No, oddaje za nas życie.
Oddaje za nas życie, nie? Składa siebie w ofierze. Wielki Czwartek obmywa apostołom nogi, co było gestem niewolnika, po to, żeby pokazać, ja wam służę. Wielki Piątek oddaje swoje życie. Zwróć uwagę, że kiedy mówimy o Jezusie Chrystusie, mówimy o królu, kapłanie i proroku. I ten król i kapłan w Wielki Piątek, w szczególności w Ewangelii świętego Jana, którą będziemy słyszeć jutro, wszyscy usłyszymy to królestwo Boga. I patrzysz na Boga, który jest na krzyżu, który jest znakiem zhańbienia, uniżenia, moglibyśmy po ludzku powiedzieć słabości. I Bóg wchodzi w tą przestrzeń po to, żeby pokazać swoją miłość do człowieka. I zaprasza apostołów do czynienia tego samego, za czym oni po zmartwychwstaniu, a właściwie po zesłaniu Ducha Świętego dopiero, będą w stanie choć trochę się przybliżyć do tego. I wielu z nich odda życie w imię wiary. Ale to jest, jeżeli nie przejdziesz przez Triduum, jeżeli nie przejdziesz przez śmierć, nie dotkniesz zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, nie ma szans na kapłaństwo służebne, nie ma szans na to, żeby próbować tą miłością, którą Bóg ukochał, ukochać człowieka.
Przeżywanie liturgii, właśnie tej liturgii Triduum Paschalnego, myślisz, że może być takim czymś życiodajnym, inspirującym, żeby odpowiadać sobie na pytanie, gdzie ja jestem w Kościele, kim ja w Kościele jestem. To ta umiejętność czytania znaków i treści, o to teraz pytam.
Wiesz, ja nie wiem, czy liturgia Triduum jest najlepszym momentem na takie egzystencjalne pytanie, gdzie ja jestem, gdzie tam się odnaleźć, bo tam się tak dużo dzieje w tej liturgii. Jest tyle znaków, tyle opowieści o Panu Bogu i opowieści Pana samego mówienia Pana Boga do nas, że wydaje mi się, że tam trudno się tak zatrzymać w takiej refleksji, ale na pewno liturgia jest takim totalnym źródłem życiodajnym. Jest jakby zobaczeniem Boga, który kocha bez granic, ale też dla mnie to jest takie zobaczenie, że nie ma zmartwychwstania bez krzyża. Nie ma Eucharystii bez, zobacz, że ta liturgia Triduum zaczyna się, ale ona się kończy dopiero nieszporami w niedzielę, że to jest jedna wspólna, dopiero wtedy jest błogosławieństwo tak naprawdę całościowe. To masz jedną wspólną wielką liturgię i tej liturgii nie da się pociąć na kawałki. Dopiero dotknięcie całości powoduje, że my rozumiemy, czym jest chrześcijaństwo i zmartwychwstanie nie wydarza się bez krzyża, bez naszego trudu, bez naszego cierpienia. Miłość nie jest tylko wzniosłymi elementami właśnie wygranymi, ale też jest uniżeniem, też tym obmyciem nóg i tak dalej. To tej liturgii tam jest mnóstwo, można byłoby gadać godzinami. Ale tak osobiście bym nie powiedział, że to jest jakieś miejsce na to, żeby tam dotknąć egzystencjalnie. Być może sobota, zwróć uwagę na to, że sobota sama w sobie jest ciszą, w której nic się nie dzieje. Kościół nie sprawuje, a właściwie nie powinien sprawować żadnych sakramentów. Pomimo tego, że spowiadamy, to tak stricte właściwie to powinno się wszystko zatrzymać. Nie powinniśmy chodzić po grobach, odwiedzać, ani przechodzić pomiędzy kościołami, tylko powinna być jedna wielka cisza. Jedna wielka cisza, w której człowiek, Boga nie ma, Bóg Jezus Chrystus schodzi do otchłani po to, żeby umarłym, jako umarły, opowiedzieć o zmartwychwstaniu. To w ogóle jest niesamowite. Umarły schodzi do umarłych. Nie jeszcze Jezus, który jest Wielką Sobotę w otchłani, to nie jest Jezus triumfujący ze z chorągiewką, jak my to sobie tak wyobrażamy czasem. I być może ta sobota jest takim niezłym miejscem zatrzymania. Ja czasem zachęcam i zapraszam, żeby w sobotę wykorzystać ten dzień na to, żeby na przykład pójść na cmentarz. To jest bardzo ładny znak, wiesz, wchodzisz w tą rzeczywistość umarłych, do umarłych. Nie? To takie pokazuje nam też, ale to tylko tak, można w różnych aspektach i różnych elementach na to patrzeć.
A da się, czy umiałbyś powiedzieć o tych rzeczach, które dla ciebie w trwaniu w wyborze, w powołaniu są najtrudniejsze, są największym wyzwaniem? To pierwsze pytanie i od razu o to, w jaki sposób się nie poddawać.
Wiesz co, no wyzwaniem jest dla mnie każdy poranek. No, myślę, że to tak jak w każdym powołaniu. No to jakby klucz to jest, najtrudniejsza jest wierność. Tak samo w małżeństwie, czy w byciu z drugą osobą. Najtrudniejszy moment jest w wierności. Nie tych uniesień emocjonalnych, kiedy masz doświadczenie Pana Boga i wow, w ogóle zbawisz świat, głosisz i nie wiadomo, co się dzieje. Najtrudniejszy jest ten poranek, kiedy jest szarość, kiedy pada deszcz, kiedy masz dużo do zrobienia i mówisz sobie, ale fajnie byłoby się przytulić do żony. Nie? No to nie ma takiej perspektywy. I jakby każdy poranek to jest każdy kolejny moment odnowienia mojej decyzji, kiedy jakby no mówię Panu Bogu, tak, ja tu chcę być, jakby ja widzę ten sens, jesteś dla mnie ważny. I myślę sobie też tak uczciwie, że jeżeli kapłani nie przeszli przez kryzys jakiś swojego życia w kapłaństwie czy w zakonie, to na pewno go przejdą i oby jakoś w miarę delikatnie. Kryzys też jest ważny, żeby tak jakby zobaczyć, postawić sobie na nowo pytania i tak dalej, wybić się z rutyny i z codzienności. Jak sobie radzić? Ja tam widzę tylko jedną drogę. Wiesz, dla mnie cały czas takim punktem odniesienia w swoim życiu i w byciu w zakonie to jest Słowo Boże. Słowo Boże, które niesie. Znaczy, uświadomienie sobie, że jakby, że Słowo Boże jest naprawdę ostrzejsze niż miecz obosieczny. Że ono przenika do duszy, że ono może poprowadzić. No i w naszym życiu zakonnym też to jest piękne, że mamy wspólnotę. Że mamy braci, którzy bywają różni. Czasem mówimy Dominikanie, że wspólnota jest z jednej strony największym naszym błogosławieństwem, a z drugiej strony największą naszą trudnością, ale per saldo zawsze to jest błogosławieństwo i to bardzo pomaga przy różnym przechodzeniu różnych rzeczy. Też to fajne jest, kiedy możemy razem przez to przechodzić.
No właśnie miałam cię o to zapytać, jak to powołanie kapłańskie specyficzne, bo realizowane w życiu zakonnym wygląda. Odpowiedziałeś na to pytanie już trochę, a ja dodam jeszcze moje wątpliwości związane z tym, jak łatwo czy jak trudno jest wejść w to bycie ojcem, tak? Nawet przedstawiając ciebie mówiłam ojciec Dawid Kołodziejczyk i myślałam sobie, że okej, no teraz jesteś w takim wieku na przykład, że spokojnie mógłbyś być ojcem, ale kiedy to był początek twojej historii, twojego powołania. Młody chłopak, który się staje ojcem. Jak to ojcostwo przeżywasz? Jak to wyzwanie do bycia ojcem? Jak to w ogóle, na czym to polega, to ojcowanie?
Och, to jest bardzo trudne pytanie. Znaczy w ogóle to jest ciekawa geneza, bo jakby jak patrzymy do Pisma Świętego, to Pan Jezus mówi, nie nazywajcie nikogo ojcem, tylko ojca w niebie. Dominikanie trochę tutaj jakby uzurpują tą rzeczywistość. To jest ciekawe, bo to też jest tradycja polska. W większości regionów świata mówi się do nas jednak bracia. Nie? Jako bracia jesteśmy braćmi dominikanami, a nie ojcami dominikanami tak w swojej istocie. Natomiast rzeczywiście w tradycji polskiej mówi się do nas ojcze i zwykle i do zakonników mówi się ojcze i to przeżywanie ojcostwa, ja przyznam szczerze, że kiedy zgadzam się na to, żeby kogoś prowadzić duchowo, to zawsze myślę sobie o takiej scenie ewangelicznej, która jest po zmartwychwstaniu. Nie wiem, czy pamiętasz dwóch uczniów odchodzących z Jerozolimy, idących do Emaus. No i zobacz, jakie mamy tutaj znaczenie tej sceny. Jerozolima to jest centrum życia duchowego, miejsce, które jest absolutnie topowe, istotne i tak dalej. Emaus to jest jakaś zabita dziura deskami wiocha, o której nawet nie wiemy, gdzie dokładnie istniała. I oni odchodzą od centrum wydarzeń z dala, nie? Odchodzą po prostu od Jerozolimy w jakąś zapadłą dziurę i przyłącza się do nich Jezus. I co on z nimi robi? On im opowiada o piśmie i o słowach i zostawia ich. I kiedy sobie myślę o towarzyszeniu duchowym, to jest ta scena. Znaczy, moim zadaniem jest bycie z ludźmi bez znaczenia na to, w którą stronę idą. Czy oni idą do Emaus, czy idą do Jerozolimy, czy w ogóle gdzieś są zagubieni, czy właśnie trafiają w centrum życia duchowego, to moim zadaniem jest być z nimi i towarzyszyć im w odkrywaniu Pisma i Słowa Bożego. I tak sobie definiuję ten moment bycia w ojcu. Bardziej w takim kluczu widzisz towarzyszenia niż nauczania, wskazywania, wytyczania dróg, tych punktów, które trzeba osiągnąć i w jaki sposób trzeba osiągnąć, bo to po prostu tak nie działa. I ja to najbardziej odkrywam, że to w ogóle to się wszystko wydarza w takiej opcji relacyjnej, a to, o co zadałaś pytanie, jakby tak bardzo osobiście ci odpowiem, że pierwszy raz zgodziłem się na to, żeby kogoś prowadzić duchowo w sumie 3 lata temu. Postanowiłem sobie jakoś tak i bardzo to widziałem, że ja potrzebuję dorosnąć do jakiegoś, nie chcę powiedzieć poziomu wiary, nie? Bo to nie jest mierzalne, nie chcę powiedzieć do jakiegoś, nie wiem, levelu związanego z osiągnięciami naukowymi, bo to nie o to chodzi, tylko sam w sobie musiałem dojrzeć na tyle, żeby powiedzieć, jestem gotowy komuś towarzyszyć duchowo. Nie mówię o sakramentach, o sprawowaniu sakramentów, spowiedzi i tak dalej, tylko o towarzyszeniu, byciu blisko, byciu w relacji, która ma pomagać w takim budowaniu i przychodzeniu do Pana Boga. I to dopiero co się wydarzyło w moim życiu. To jest pewna nowość. Więc rzeczywiście jako tam 20-parolatek, bo ja wstąpiłem dość wcześnie do zakonu, czy 30-latek, ja po prostu nie miałem takiej odwagi. Uważałem, że to nie jest jeszcze czas dla mnie. Teraz powoli przekraczam ten moment. Jakby mam w sobie taką gotowość.
Wielki Czwartek czasami nazywamy Dniem Księdza, tak z uśmiechem, a oczywiście nawiązując do tego, że to ustanowienie sakramentu Eucharystii i patrzymy na powołanie kapłańskie w ten sposób. To też taki czas składania życzeń, więc ja żegnając się powolutku z tobą, o to cię zapytam, gdybyś miał usłyszeć, czy pewnie usłyszysz mnóstwo życzeń, ale takie, które faktycznie, jak błogosławieństwo, jak modlitwę, której spełnienia się wyczekuje, to co by to było?
Ja to, zanim ty się ze mną pożegnasz, to cię napomnę. Dominika, Wielki Czwartek to nie jest Dzień Księdza. To jest Dzień Kapłaństwa. Dzień Kapłaństwa, które wychodzi z kapłaństwa Jezusowego. To nie jest moje osobiste święto. I to jest w ogóle, to duża jest pomyłka, nie? To jest dzień ustanowienia Eucharystii i dzień kapłaństwa. Czyli musimy popatrzeć szeroko.
No ale wiesz, ja ci wejdę w zdanie, bo to upomnienie przyjmuję oczywiście, aczkolwiek z premedytacją tak powiedziałam, bo to zwyczajowo tak działa, prawda? Że nie zważając na to, jak wiele teologicznych i duchowych wyjaśnień, czym jest kapłaństwo, Eucharystia, wypowiemy, to potem jednak z tym kwiatkiem do księdza na koniec uroczystości idziemy.
No i właśnie czas to zmieniać. Czas zobaczyć, że kapłaństwo wychodzi z kapłaństwa Jezusa Chrystusa i że celem jest Jezus Chrystus. I to nie jest moja zasługa, że jestem kapłanem, to jest Jego zasługa. I to jest moje powołanie do tego, żeby służyć. Dajcie spokój, wiesz, bo potem my dochodzimy do jakichś takich absurdalnych pomysłów, właśnie rzucania się na księdza, całowania, a ksiądz to nie może wypić wina, albo wow, w ogóle, że to, tamto, że ksiądz jest zwyczajnym człowiekiem. Rozumiesz, że to nagle się przesuwa się te akcenty. My jakby tracimy ten wymiar takiego no, piękna kapłaństwa i też tego wymiaru no, zwyczajności, ludzkości, słabości człowieka, którym też jest kapłan. Nie, trzeba zobaczyć tą właśnie wizję teologiczną, bo bez wizji teologicznej my tracimy moment takiej dobrego patrzenia na duchowieństwo, dobrego w tym sensie, wiesz, na przykład, nie wiem, ostatnio usłyszałem od kogoś, że on nie ma odwagi pójść księdzu powiedzieć, że jemu się wydaje, że to kazanie jest do bani i że tak katechizm Kościoła nie naucza. Ja mówię, a czemu nie masz takiej odwagi? No bo ksiądz jest wyświęcony, to co on sobie pomyśli, a może to... No, jak głosi herezję, to nie tylko masz obowiązek pójść do księdza, ale i biskupowi zgłosić, jeśli trzeba. Oczywiście przy trwałym takim zatrzymaniu przy tej herezji, potem chlapnąć się każdemu może zdarzyć. No to też nie trzeba za każdym razem robić z tego wielkiego tematu.
Ale życzenia mógłbyś przyjąć mimo wszystko. Niechże one będą w tym klimacie kapłańskim i wstawienniczym. To znaczy za co najlepiej się modlić dla takiego człowieka, który chce w tym powołaniu trwać wbrew czasami trudnościom.
Wiesz co, ja myślę, że tak naprawdę to jest to, co powiedziałaś. To znaczy o wierność. Znaczy wierność i bliskość z Panem Bogiem. Bo jak ja będę wierny i bliski Panu Bogu, i jak moi współbracia kapłani będą wierni i bliscy Panu Bogu, no to się przełoży na cały Kościół. To też pamiętajmy w tym kapłaństwie, że to kapłaństwo urzędowe jest służbą dla kapłaństwa wspólnotowego, bo każdy z nas jest z tym kapłaństwem pochodzącym od Chrystusa, przez chrzest włączeni w to jesteśmy. Więc to jest moim zdaniem istota. Wiesz, ksiądz jest tym pierwszym. Ja bardzo lubię w liturgii przed Soborem Watykańskim II umownie, bo to teraz puryści, liturgiści by się rzucili na mnie co do tej daty, ale przed Soborem Watykańskim II kapłan, kiedy sprawował Eucharystię, był, mówi się to tyłem do ludzi, nie? Ale ja zawsze mówię przodem do Pana Boga jako pierwszy spośród wszystkich wołających, nie? Zbierających, będących razem, wspólnie. No to jest ważne, żebyśmy to zobaczyli, że my tworzymy wspólnotę, my nie przeciwstawiamy kapłana pozostałym osobom i tak dalej.
To niech to będą faktycznie życzenia i też puenta naszego dzisiejszego spotkania. Za wszystko, co mówiłeś z taką dużą szczerością i otwartością, ogromnie ci dziękuję. Proszę Państwa, ojciec Dawid Kołodziejczyk, dominikanin, był dzisiaj moim gościem. Dzięki serdeczne.
Dzięki, Dominiko. Wszystkiego dobrego dla wszystkich.